Być może każdy z nas myślami już jest w drodze. Ale na ile Pan pozwoli, chciałbym, abyśmy w obecnej chwili zastanowili się jeszcze nad Słowem Bożym. Tak jak mamy tutaj ten werset przed nami psalmisty Dawida. Myślę, że przybyliśmy na to miejsce, aby uczyć się ścieżek pańskich. I zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie te ścieżki się znajdują. Temat, którym chciałem podzielić się z braterstwem, nazwałem za jaką cenę. Pierwszą częścią tego tematu służyłem w jednym zborze w okolicach Lublina. Drugą częścią chciałem podzielić się z braterstwem dziś. Kiedy sięgniemy do Słowa Bożego, to w tej świętej księdze mamy wiele przykładów ludzi, którzy dla jakiejś korzyści sprzeniewierzyli się Bogu. Ezaw za miskę soczewicy sprzedał swoje pierworodztwo i w ten sposób oddał Boże błogosławieństwo swojemu bratu Jakubowi. Synowie Jakuba sprzedali swego brata Józefa do Egiptu za 20 srebrników, a następnie kłamiąc narazili swojego ojca na rozpacz, nie dbając o to, że z żalu może umrzeć za swym ukochanym synem. Chciwy Achan sprzeniewierzył się boskiemu rozkazowi i wziął nieco z tego, co było obłożone z klątwą. Dawid, ten mąż Boży, za chwilę przyjemności z Betrzebą zupełnie się zatracił. Salomon, by zadośćuczynić żądaniom swoich żon, wybudował świątynię dla pogańskiego bóstwa. A im więcej kobiet stawało się jego własnością, tym więcej pogańskich świątych przybywało w Izraelu. Sługa proroka Gezi oszukał Namana, hetmana wojsk syryjskich, by zdobyć 2 talenty srebra i 2 szaty. Judasz, jak słyszeliśmy wcześniej, wydał kapłanom Jezusa za 30 srebrników. Piłat dla ratowania swego stanowiska wydał Żydom na śmierć niewinnego Jezusa. Jednak najbardziej klasycznym przykładem człowieka, który był do kupienia, jest Bileam. Prorok Boży na pogańskiej ziemi, o którym mamy wspomniane w 4 Księdze Mojżeszowej od 22 do 25 rozdziału. To do niego nawiązywali apostołowie, gdy ostrzegali wiernych przed fałszywymi nauczycielami. I apostoł Piotr w 2 liście, w 2 rozdziale, a 15 i 16 wersecie wspomina: opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Bileama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość. Nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. List świętego Judy, 11 werset. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Bileama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. W Księdze Objawienia, w 2 rozdziale, w 14 wersecie, w poselstwie do zboru w Pergamonie czytamy: lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Bileama, który nauczał Balaaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i oprawiali nierząd. Cóż za portret nakreślili apostołowie? Fałszywy prorok, uparty buntownik, chciwiec, pełen pożądliwości. Skąd taka charakterystyka człowieka, proroka Bożego, będącego w społeczności z Bogiem? Nie będę czytał całej historii z braku czasu, ale powiem tylko w skrócie, że Bileam był znany wśród okolicznych narodów jako człowiek posiadający nadprzyrodzone możliwości. Jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, jego sława dotarła aż do Moabu. Gdy Izraelici, idąc z Egiptu do ziemi obiecanej, dotarli do jego granic, zagrożony król moabski Balak wysyła swoich posłańców z zapłatą, prosząc Bileama o pomoc. Balaam wtedy był pobożnym człowiekiem. Był prorokiem Bożym. Ale z czasem, jak historia podaje, gdy demon chciwości opanował go całkowicie, stał się Bożym odstępcą. Bo działalność Boża względem narodu izraelskiego była mu doskonale znana. Kiedy przybyli moabscy posłowie do niego, kiedy oznajmili mu cel swojej podróży, dobrze wiedział, że jego obowiązkiem jest kategoryczne odrzucenie propozycji. Opanowała go jednak pokusa chciwości. Kazał więc posłom czekać do rana, by przez ten czas radzić się Pana. A przecież doskonale znał stanowisko pańskie. Bileam wiedział, że jego zaklęcia nie są w stanie zaszkodzić Izraelitom, ponieważ dotąd, dokąd byli wierni Bogu, Bóg był po ich stronie i żadna siła nie była w stanie się im przeciwstawić. Lecz wizja szybkiego wzbogacenia się oraz pochlebne słowa posłów rozpaliły w nim ogień chciwości. Jak czytamy w 6 wersecie, kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Słowa te dopełniły swego. Oferta króla moabskiego okazała się zbyt atrakcyjna, aby ją można było odrzucić. Chętnie przyjął skarby, próbując pogodzić swoje posłuszeństwo wobec Boga z żądaniami Balaaka. Jednak Bóg wyraźnie ostrzegł go w 12 wersecie. Nie idź z nimi, nie przeklinaj ludu, gdyż jest on błogosławiony. Za pierwszym razem rano niechętnie odprawił posłów. Zły, że taki zysk przechodzi mu koło nosa. Ale grzech chciwości dokonał jednak w nim swego dzieła. Przeobraził człowieka posłusznego Bogu w człowieka giętkiego i chwiejnego. Jak podaje 22 rozdział i dalsze rozdziały, Bileam był w końcu gotowym zrobić wszystko, by zarobić majątek. Ten Boży prorok sprzedał się. W tej historii dalej mamy opisane, że kiedy przybyli posłowie od Balaaka drugi raz, on już nie zwracał uwagi na wcześniej wypowiedziane słowa Boga, nie idź z nimi. Ale jeszcze raz próbował uzyskać pańską akceptację. Pan, widząc jego upór, dozwolił, aby udał się z nimi. Nie będę czytał tej historii o tym, że anioł pański stanął na drodze oślicy, ale wspomnę tylko, że w całej tej historii mamy wspomniane, że zamiast przekleństwa Bóg włożył w słowa Bileama słowa błogosławieństwa. Balak wołał w końcu, skoro go już nie przeklinałeś, to przynajmniej nie błogosław. I tak obaj próbowali osiągnąć swój cel. Jak wiemy z historii, bezskutecznie. Rozczarowany w swoich nadziejach zdobycia fortuny i zaszczytów, w niełasce u króla Moabu, świadomy, że naraził się Bogu, Wracał Bilam z niechlubnej misji, na którą przecież sam się zgodził. I wtedy chciwość przyszła ze zdwojoną siłą. Myśl o bogactwie nie dawała mu spokoju. Kombinował w swoim umyśle i wykombinował. Wiedział dobrze, że powodzenia Izraela zależy w dużej mierze od jego posłuszeństwa wobec Boga. Jedyna droga sprowadzenia klęski na ten naród wiedzie tylko przez sprowadzenie go grzech. Wrócił do Moabu, przedłożył swój plan królowi. Zanęcić Izraelitów ucztami, zachęcić do brania udziału w wyuzdanych obrzędach na cześć Baala i Asztarte. Czytamy o tym w 25 rozdziale, od pierwszego wersetu, gdzie córki moabskie skusiły pewną liczbę synów izraelskiego, ludzi zacnych, aby ci składali razem z nimi ofiary ich bogom i uprawiali z nimi nierząd, a lud jedząc kłaniał się bogom ich. Psalmista Dawid w psalmie 106 a 28 wersecie, wspominając o tej sprawie, powiedział: przyłączyli się do Baal Peora i jedli z ofiar składanych umarłym. To jedzenie ofiar składanych umarłym rozumiemy w ten sposób, że bogowie moabscy byli niczym innym, jak tylko umarłymi istotami ludzkimi, wyniesionymi do godności bóstw w czasie, gdy ich nieprawości i złości zostały dawno już zapomniane. Takie też wynoszenie do bóstwa mamy my dzisiaj w dzisiejszych czasach, gdzie Kościół mieniący się jako jedyny, który zbawia, ma zwyczaj ubóstwiać, czyli zamieniać świętych, do nich się modlić, niektórych z tych ludzi, którzy w jakiś sposób przyczynili się do budowania tego systemu. Pomimo, że ich uczynki nie były tak święte, a nawet w wielu przypadkach haniebne. Potem Bilam był naocznym świadkiem powodzenia swego szatańskiego pomysłu. Widział, jak klątwa dotknęła wybrany lud, który znając dobrze boskie postanowisko odnośnie swojego postępowania, porzucił przymierze z Bogiem, sprzedał swego Boga za kobiety, wino i śpiew. Jakby mało tego, jak czytamy w 25 rozdziale, aż w 6 wersecie, oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich, z zacnego rodu, i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. A jaki był koniec Bilaama? Mówi o tym 31 rozdział, a 8 werset. Zginął wkrótce od miecza izraelskiego. Tyle nacieszył się ze swoich bogactw. Jego los podobny był do losu Judasza. Obydwaj starali się pogodzić służbę Bogu ze swoją chciwością i obydwaj też ponieśli zasłużoną klęskę. Tłumiony w sobie niewyznany grzech zatruł ich organizm i spowodował zagładę. Żaden z nich nie umiał zawrócić z błędnej drogi. Każdy z nich zaszedł za daleko. Za daleko o ten pierwszy krok. Doświadczenie Bilaama jest klasycznym przykładem napięcia, jakie powstaje między obowiązkiem a pragnieniem. Przecież dobrze wiedział, że nie powinien odpowiadać na zaproszenie króla. A mimo to opanowała go pokusa chciwości. Tak, kochani, braterstwo, wygląda zabawa z grzechem. W wielu sprawach znamy jasne stanowisko pańskie, a mimo to chcemy pławić się w swoich słabościach. Zastanówmy się, ile to razy zagłuszamy krzyk sumienia brudną korzyścią. Jaka jest moja chrześcijańska etyka? Od czego zależna? Od zysku? Czy posiadamy może w sobie taką wrażliwość, jaką posiadał Mojżesz i ci z narodu izraelskiego, którzy widząc grzeszne postępowanie synów izraelskich płakali? Czy bolejemy czasem nad własnym grzechem, nad swoim niezwłaściwym postępowaniem? Czy może raczej uważamy wtedy, że wszystko jest w porządku? Do czego lgnie nasze serce? Co uważamy w tym życiu za najważniejsze? Co się dla nas tak najbardziej liczy? Czasami wydajemy się sobie zbyt wielcy, by przyjąć napomnienie, by przyznać się do błędu, by w takiej sytuacji, jeśli nawet nie stać na słowo przepraszam, by milczeć. To jedna z najtrudniejszych dla nas rzeczy. Jakże często przepełnia nas pycha. To ona każe gonić za stanowiskiem. Dobija się o uznanie, by być widocznym, by ją dostrzec i o niej mówić. To ona każe tonąć w oceanie chciwości, wywyższenia ciągłego biegu za czymś mało znaczącym. Jakże często życie udowadnia nam, że historia nas nigdy niczego nie nauczyła. Wielu z wierzących twierdzi, że zbacza z moralnej drogi życia na krótki czas, gdy tylko zrealizują swoje plany, osiągną swój cel, wrócą i będą znów wierni Bogu. Ale jak pokazuje życie, jest to tylko zwykła mrzonka. Przeważnie nie zawraca się ze złej drogi. Wielu z ludzi zwierzących wykonuje swoje różne obowiązki, jeśli tylko nie kolidują one z osobistym interesem. W przeciwnym razie sprzedają swoje wartości. Niby na chwilę, ale jakże rzadko już stać jest na refleksję. Zerwana z Bogiem więź staje się wielką przeszkodą trudną do pokonania. Następstwem tego jest rzeczywistość, o której pisze apostoł Jakub w 1 rozdziale, 14 i 15 wersecie. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Bóg nikogo nie kusi, On nikogo nie namawia do złego, ale każdy z nas bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Dlatego też pamiętajmy na słowa proroka Izajasza, który w 57 rozdziale, 21 wersecie mówi: nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. A w 59 rozdziale, 8 wersecie dodaje: drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. To od nas, kochani, braterstwo zależy, czy zechcemy współdziałać z Bogiem, czy też walczyć z Nim. Nie ma pozycji neutralnej. Jesteśmy za albo przeciw. Dlatego też niebezpieczną rzeczą jest dopuszczenie do serca pożądliwości i pozwolenie, by ona dojrzała w naszym sercu. To jedno, jedyne zło może się przeobrazić w wielką otchłań zła. Wiedział dobrze o tym mąż Boży Dawid, dlatego w psalmie 17, a 5 wersecie woła do Boga: umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. I jego też dopadła pożądliwość. Ale kiedy sobie to uświadomił, nie chciał dalej za nią sprzedawać Boga. Wielu jednak sprzedał. Dlatego psalmista Dawid w 51 psalmie, a 3 i 4 wersecie woła: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. I w psalmie 32, a 1 i 2 wersecie pisze: błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Lecz warunek, na podstawie którego doznał odpuszczenia grzechów, mamy podany dalej w wersecie 5. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Jeśli będziemy otwarci na Boże Słowo, to jak czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, a 11 i 36 wersecie: poprzez uwolnienie od grzechu Bóg oferuje nam wieczne szczęście i radość oraz możliwość przebywania z Nim w wieczności. Psalmista Dawid w 73 psalmie, a 1 wersecie mówi: albowiem dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. W 1 liście Jana, w 2 rozdziale, a w 17 wersecie czytamy, że świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A prorok Izajasz w 33 rozdziale, a 15 i 16 wersecie daje nam pewną radę w postępowaniu za Panem. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego ostoją twierdze na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Jeśli drogę do szczęścia, do spokojnego życia widzimy inaczej, to Bóg uszanuje nasz wybór, ale przestrzega nas, że przeżywać będziemy kolejne rozczarowania. Tylko wtedy, gdy wyznamy nasze grzechy, kiedy je porzucimy i żałujemy ich, mogą nam być one odpuszczone. Jeśli się zapieramy grzechów, błędów i niedoskonałości, jakie popełniamy, jesteśmy obciążeni takimi niezgładzonymi, nieodpuszczonymi grzechami. I z tego też powodu możemy zostać uznani za niegodnych postępowania wąską drogą. Bogu znane są myśli i zamiary naszych serc. Dlatego to od naszych serc musi rozpocząć się nasza duchowa przemiana. Czy jednak taka przemiana jest możliwa? Myślę, że tak. Ale pod pewnym warunkiem, że tego pragniemy, że szczerze i usilnie szukamy Boga, że jesteśmy otwarci na Jego Słowo. Decyzja zależy od nas samych. Jeśli tak, mamy porzucić, wyznać grzech i prosić Boga o jego przebaczenie. Kaznodzieja Salomon w przypowieści w 28 rozdziale, aż 13 wersecie mówi: kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Mamy porzucić wszystko, co jest grzechem, co jest niesprawiedliwością i prosić Boga o duchowe odrodzenie, tak jak to prosił psalmista Dawid, który w 51 psalmie, a 12 wersecie woła: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie, a resztą zajmie się Pan. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, a 25 i 6 wersecie. Psalmista Dawid w 24 psalmie, a 3 wersecie pyta: któż może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? Odpowiedź Jego jest jednoznaczna. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności, nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Jeśli żyjemy blisko Boga, to nie pozwolimy sobie na lekceważenie Jego osoby. Bo przyjęcie Bożej łaski zobowiązuje nas do Bożego stylu życia, do czystości, do uświęcenia. W pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, w 1 wersecie czytamy: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Apostoł Piotr w 1 liście, w 1 rozdziale i 17 wersecie mówi: za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. A apostoł Paweł w liście do Efezów, w 5 rozdziale, a w 10, 11 wersecie dodaje: dochodźcie tego, co miłe Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. Tak więc, kochani, braterstwo, to nasze uczynki ujawniają, czy naprawdę kochamy Boga, a jednocześnie bezlitośnie obnażają naszą wszelką obłudę. Bo Bóg zna nasze serce, zna nasze myśli. On wie, czy odrzuciliśmy prawdę z wygody i umiłowania uciech tego świata, bogactwa, kariery, czy z obawy przed otoczeniem, rodziną, czy z niepełnego zrozumienia jej. On wie, czy go tak naprawdę kochamy. Dlatego postawmy sobie pytanie, czy jestem zainteresowany czystością swego postępowania. Psalmista Dawid w psalmie 119, a od 9 wersetu zapytuje, jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieżkę swoją? I zaraz odpowiada, gdy się zachowa według słowa Twego. Wtedy oświadcza, o przykazaniach rozmyślać i przypatrywać się będę drogą Twoim. W ustawach Twoich będę się kochał i nie zapomnę słów Twoich. Oto tajemnica zacnego i czystego życia. Życia, które się Bogu podoba i które jest Jemu przyjemne. Bo zakon Pański jest doskonały, nawracający duszę. To znaczy, że jeśli będziemy się trzymać dróg Pańskich i według tego prawa postępować, odwróci nas z drogi grzechu i skieruje na drogę sprawiedliwości. Bo jak pisze dalej, świadectwo Pańskie daje mądrość nieumiejętnemu. Przykazania Pańskie czyste, oświecające oczy. Bojaźń Pańska czysta, trwająca na wieki. Sądy Pańskie są prawdziwe, a przy tym i sprawiedliwe. Pożądliwsze nasz złoto i nad wiele najwyborniejszego złota. I słodsze nad miód i nad plaster miodu. Sługa Twój też bywa oświecony przez nie, a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę. Ale występki, któż rozumie, któż może swoje własne postępki osądzić? Kiedy weźmiemy Słowo Boże jako naszą wskazówkę w postępowaniu w naszym życiu, jeśli będziemy o nim rozmyślać, to jego zasady staną się częścią naszego usposobienia. One uczynią nasz charakter pięknym i przyjemnym Bogu. A wszystkie nasze uczynki, uczynki naszego życia będą mówić o nas. To słowo przyniesie zasady prawdziwej miłości, ale odrzuci pychę, zarozumiałość, chciwość, samolubstwo, egoizm. W taki sposób Bóg będzie uwielbiony przez nas, którzy nosimy godło Jego błogosławionego Ducha. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale od 14 do 17 wersetu pisze, że Słowo Boże jest pożyteczne, że jest zupełnie wystarczające dla człowieka ofiarowanego Bogu, dla nauki, dla strofowania błędu. Ono jest pożyteczne ku naprawie, ale pod pewnym warunkiem, że zechcemy z niego skorzystać i do niego się zastosować. To nie Słowo Boże ma pozostać pod naszą kontrolą, ale to my powinniśmy znaleźć się pod kontrolą tego Słowa. Słowo Boże nie jest tylko sprawozdaniem lub może jakąś moralną instrukcją. Ono jest czymś więcej, bo ono widzi nasze serca, zna nasze motywy działania, zamiary i myśli, zna nasze ambicje i pragnienia. Ono wypowiada błogosławieństwa dla tych, którzy są czystego serca i których intencje są czystymi i prawdziwymi. Ono bierze w swe objęcia sprawy życia, przenika do naszych zborów, do naszych domów, do naszych rodzin, wywiera wpływ na nas mężów, na nasze żony, na nasze dzieci, na naszych rodziców, jeśli tylko dozwolimy mu zamieszkać w naszych sercach. Jeśli chcemy otrzymać łaskę Bożą i żywot wieczny, to musimy stanowczo odrzucić i pozbyć się wszystkiego, cokolwiek ma łączność z duchem tego świata, z duchem szatana, z grzechem, z pychą, chciwością, z zarozumiałością. Dlatego też apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, a 14 do 18 wersetu pisze: nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z niesprawiedliwością, albo co za społeczność światłości z ciemnością, a co za zgoda Chrystusa z Beliałem, albo co za dział wiernemu z niewiernym, a co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami, albowiem jesteście wy Kościołem Boga Żywego. Przetoż wynijcie spośrodku ich, odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Wszechmogący. To przykazanie jest często cytowane w sprawach kojarzenia małżeństw i jest właściwie stosowane, ponieważ jest to ogólna zasada, która może być użyta w różnych sprawach naszego życia. Ale apostoł Paweł nie stosuje jednak w tym miejscu tego tekstu do związków małżeńskich, lecz do przyjaźni i społeczności, jaka powinna łączyć lud Boży, a która nie może być udziałem wierzącego z niewierzącym. Ono mówi o tym, że nie powinniśmy zawierać ani mieć ścisłej łączności i społeczności z niewiernymi. Ciągnąć jarzmo z kimś znaczy coś więcej niż zwykła przyjaźń i grzeczność jeden do drugiego. Znaczy ścisłą przyjaźń, zażyłość, towarzystwo i społeczność ducha, tak jak to miało miejsce w przypadku Bileama i Balaka. Bo co za społeczność sprawiedliwości z niesprawiedliwością? Żadna. Człowiek, który postępuje sprawiedliwie, nie może pochwalać ani godzić się na nic takiego, co jest niesprawiedliwością. One nie mogą iść w parze, ani nie mogą też ciągnąć nierównego jarzma. Przetoż wynijcie spośrodku ich, a nieczystego się nie dotykajcie. A ja was przyjmę i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan. Jak jasne i jak stanowcze jest to przykazanie. Wynijcie spośrodku nich. Odłączcie się. Musimy odsunąć się od wszystkiego, co jest nieczyste w sercu, co się objawia przez nieposłuszeństwo prawdzie, a tym samym Bogu. To odłączenie powinno być jawne, aby ci, od których się odłączyliśmy, wiedzieli o przyczynie odłączenia, ale powinni też wiedzieć o naszej wierności i posłuszeństwie Bogu, Jego prawdzie. W sprawie tej nie może być kompromisu, ani też nie możemy tego bagatelizować. Odłączcie się. Pod tym warunkiem możemy otrzymać przyrzeczone nam od Boga obietnice. A ja was przyjmę i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Wszechmogący. Mamy do wyboru Boga i Jego prawdę lub Jego nieprzyjaciół otwartych lub skrytych. Historia, o której wspomniałem, pokazuje, że prorok Boży Bileam uległ Balakowi. Dlatego też czasami możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że w niedzielę nie pójdziemy na nabożeństwo. Pozostawiamy zbór chcemy podobnie jak Baalak z Balaamem na wzgórzach Baala składać Panu ofiarę. Pamiętajmy, jak powiedział to Jozue do narodu izraelskiego. Kiedy już się zestarzał, kiedy widział, jak naród często odstępował od Boga, jakże często ten naród skierował się do Baala. Kiedy widział, że ten naród również w przyszłości będzie postępował podobnie, to wyrzec wspaniałe słowa. Dokądże będziecie chramać na obie nogi? Obierzcie sobie dziś, komu byście służyć mieli, ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. Nie możemy być neutralnymi i stanąć z boku, przyglądać się na zło, albo może zachować połowiczną zgodę. Psalmista Dawid w psalmie 139, a 21 i 22 wersecie mówi: i zali tych, którzy Cię w nienawiści mają, Panie, nie mam w nienawiści, a ci, którzy przeciwko Tobie powstają, i zali mi nie omierzli, główną nienawiścią nienawidzę ich, a mam ich za nieprzyjaciół. Taka była postawa męża Bożego Dawida. Jeśli posiadamy w sobie rozwiniętą miłość Bożą, to ona nie pozwoli, abyśmy postępowali niezgodnie z tym, co Bóg do nas mówi. Co się Ojcu podoba, to ja czynię. Tak powiedział Jezus do swoich uczni i taka też jest prawdziwa nasza świętość. Czy takie działanie i takie rozumowanie jest w moim sercu? Bo jeśli kogoś kochamy, to znaczy, że chcemy z nim spędzić całe życie, że chcemy być z nim tam, gdzie on jest. Jeśli chcemy należeć do niego, to szukajmy tego, co się jemu podoba. Bo taka powinna być nasza służba. Zastanówmy się, kochani braterstwo, czy mamy wyznaczony taki punkt, taką granicę, której na pewno nie możemy przekroczyć. Czy jestem zdolny do ustalenia takiej granicy? Czy też może kieruję się w tej kwestii wolą Bożą? Czy ją w ogóle znam? Czy wiem, czego chce ode mnie Bóg? W którym momencie zdecyduję się na nielojalność wobec Boga? Jaka jest moja cena, za którą gotów jestem sprzeniewierzyć się Bogu? Za co można mnie kupić? Czy jestem na sprzedaż? Czy znajdujący się w moim życiu Bóg jest na sprzedaż? Chrystus także poniósł pewną cenę. Cenę naszego zbawienia. Zapłacił za nią najwyższą stawkę. Co ja w zamian jemu za to dam? A może za ile, za jaką cenę jestem w stanie o tym zapomnieć? Tak naprawdę to Boga nie obchodzi, za jaką uczynimy to cenę. Ważne jest nie za ile, ale czy w ogóle można mnie kupić. I nie chodzi tutaj, drodzy braterstwo, o pieniądze, bo ceną może być sława, kariera zawodowa, pozycja społeczna, stanowisko, praca, komfort życia, rodzina czy każda rzecz, którą będziemy pożądać. To od nas zależy, czego tak naprawdę szukamy. Jeśli szukamy w swoim życiu tylko własnego szczęścia, doświadczymy rozczarowania. Ale jeśli szukamy Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, to jak mówi Pan w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, a w 6 wersecie i w 6 i 33, będziemy szczęśliwi. Bóg bowiem jest gotowym zaspokoić nasze pragnienia. On nie tylko może nas usprawiedliwić, ale jak pisze apostoł Paweł w liście do Filipensów, w 1 rozdziale, a w 11 wersecie, może sprawić, że będziemy pełni owocu sprawiedliwości. A więc zapytajmy samych siebie, czego szukamy. Czy jestem zainteresowany czystością swego postępowania? Jak ja staram się żyć i postępować w tym życiu? A może czekam tylko na potrzeb kusiciela, by mieć jakąś wymówkę? Jak Ewa: zjadłam, bo wąż mnie zwiódł. Czy sprzedam Boga i to, w co wierzę, za dobrze płatną pracę, choć nie jest ona zgodna z bożym prawem? Może dla mnie Bóg i Chrystus wart jest tyle, co nadmuchany kolorowy balonik w ręku dziecka? Wart przez chwilę, dopóki kolorowy nadęty wygląda ładnie. Można się nim chwalić przed innymi, wynosząc ponad wszystko swoje chrześcijańskie zaangażowanie. Czy w ogóle rozumiem swoją służbę? Na ile poważnie traktuję w to, w co wierzę? Czy nie jestem czasem w stanie oddać swoich zasad za znacznie mniej niż Judasz, mniej niż 30 srebrników? No przecież ten jeden raz, tylko w tej jednej sytuacji, bo przecież jest tak ciężko. Człowiek musi jakoś żyć na jakimś tam poziomie. Czy czasami tym pretekstem nie próbujemy usprawiedliwić nasze wszelkie zło? Pamiętajmy na słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, a 26 werset. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Każdy z nas w swoim ogrodzie życia ma osobiste drzewo poznania dobra i zła. Czy przyglądamy się często rosnącym na nim wspaniałym, ponętnym owocom? Czy karmimy tym widokiem swe ukryte żądze? Czy wydają się one nam dobre do jedzenia? Czy chcemy ich kosztować mimo wyraźnego Bożego zakazu? A może nie zrywamy tych owoców tylko dlatego, że boimy się, iż zostaniemy rozpoznani i skompromitowani? W Ewangelii Mateusza bracia wcześniej o tym wspominali, w 4 rozdziale od 1 do 11 wersetu mamy opis, gdzie szatan za pokłon chciał oddać cały świat Chrystusowi. Było to szczególnie perfidne posunięcie. On, uzurpator, podstępny oszust, zadeklarował coś, co nie było jego własnością. On, upadły anioł, przyszedł targować się z tym, który nie był dziełem który był pierwszym dziełem Stwórcy. I czego żądał? Pokłonu. Kartą przetargową uczynił to, co tak naprawdę do niego nie należało, co tylko na chwilę znalazło się w jego mocy. chciał wykorzystać sytuację, by do końca przeprowadzić swoją rebelię. A Jezus, tęskniący za chwałą Ojca, osłabiony 40-dniowym postem, czy nie był na tą pokusę podatny? Skoro przeciwnik się nią posłużył, to znaczy, że znał niebezpieczeństwo. To była próba, którą musiał przejść Zbawiciel przed rozpoczęciem swojej misji. Ten bój musiał stoczyć sam. Z jakim skutkiem? Czytamy 10-11 werset. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, aniołowie i przystąpili i służyli mu. Z tej odpowiedzi, jakiej udzielił Jezus, wypływa dla nas bardzo ważna nauka. Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. To, co powiedział Jezus, jest naczelną zasadą Bożego prawa. Ta zasada decyduje, czy trwamy przy Bogu, czy też nie. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Wielu z naszych braci oddało swe życie, broniąc zasady wierności jedynemu Bogu. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa uczniowie Jezusa nie oddawali czci cesarzowi, choć taki gest był oznaką lojalności wobec władzy i tego wymagało prawo. Za niespalenie kadzidła przed wizerunkiem imperatora groziła śmierć. A mimo to nie robiły tego tysiące. Bardziej niż swoje życie cenili to, co uczynił dla nich Jezus. Zdrada Jezusa i zdrada Boga jawiła im się jako coś znacznie gorszego niż tortury i śmierć. W demokracji, w której przyszło nam żyć, problem bożków nie dotyczy chylenia czoła przed władzą czy budowaniu ołtarzy Baalowi, ale problem tkwi w tym, że czasami żyjemy tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał. Stojąc na wysokiej górze, patrząc na bogactwo tego świata, współczesny człowiek zdaje się mówić: po co mi jest Bóg? Nie muszę się modlić o zdrowie, bo mam medycynę. Nie muszę się modlić o deszcz, bo mam system nawadniający. Nie muszę się modlić o przyjdź królestwo Twoje, bo mam własne królestwo tu na ziemi. Dziś młodzi ludzie nie chcą słuchać Boga, ale chętnie słuchaliby kogoś, kto im powie, jak żyć z grzechem i być szczęśliwym. Tak jak to chciał Bileam. Ale czy nie jest to pokusą i dla naszych dzieci? Czy nie jest to pokusą też i dla nas? Czy my czasem też nie chcielibyśmy być z Chrystusem, ale nie płacić ceny, jakie to od nas wymaga? Czy czasami nasza chrześcijańska pobożność, uczciwość i wierność nie stają się dla nas niczym kula u nogi? Pamiętajmy o tym, że kiedy do głosu dochodzi chciwość, giną wyższe cele, bo niewolnik łatwego zysku jest egoistą. Szatan to potrafi szybko wykorzystać. I szatan wciąż czyni tak samo. Dam ci to, dam ci tamto, tylko mi się pokłoń. To znaczy, zrób coś wbrew temu, co zaleca Bóg. I czasami, kochani braterstwo, dajemy się schwytać w jego pułapkę. Bo on zna nasze słabości. On wie, że z natury jesteśmy chciwi i pożądliwi. Ale apostoł Jakub napomina nas,
dajcie odpór diabłu, a uciecze od was. Apostoł Paweł w liście do Efezów w 6 rozdziale, a 10, 11 wersecie mówi: wzmacniajcie się w Panu i sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Gdzie tkwi zastawiona na nas często pułapka? Co jest moim współczesnym bożkiem, za którego gotów jestem odstąpić od Bożych zasad? Apostoł Paweł w liście do Efezów w 4 rozdziale, a w 13 wersecie pisze: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajmy, drodzy braterstwo, naszego Stworzyciela swoim niewłaściwym postępowaniem, ale przemieńmy się w odnowieniu umysłu naszego. Kiedy patrzymy na warunki panujące dziś w świecie, widzimy ponury obraz, upadająca moralność, odejście od praw wielkiego Stworzyciela, dramatyczny wzrost przestępczości, korupcji, na niespotykaną dotąd skalę przemocy, gwałtów, zamachów terrorystycznych i morderstw. Widzimy także, jak system monetarny świata toczy się po krawędzi przepaści od jednego kryzysu do drugiego. Jak rządy wydają się bezsilne, nie znajdując drogi wyjścia. Spoglądając wstecz na 6000 lat historii ludzkości, widzimy jedną wielką otchłań dzielącą ludzkość od swego Stworzyciela. Od upadku w Edenie aż po dzień dzisiejszy ludzkość brnie w wielkim oceanie zła. Czy człowiek sam jest w stanie zapanować nad tą sytuacją? Jak daleko człowiek odszedł od Boga? Czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Dlaczego Bóg na to wszystko dozwala? Dlaczego nic nie czyni? Czy możliwym jest, żyjąc w tym zdegradowanym świecie, postępować zgodnie z wolą Bożą? Czy te warunki nie są przeszkodą w moim postępowaniu za Panem? Ile naprawdę wart jest dla mnie Bóg? Czy sprzedam Go za kawałek chleba, za wpływ na innych, za cuda i dziwy, za luksus, za pracę, karierę, za sławę, za pozycję w społeczeństwie, za spokój, za żonę, moabitkę, rodzinę, a może za znacznie mniej? Świadomi jesteśmy wszyscy, że żyjemy w szczególnym czasie prób, gdzie okres Laodycei upłynie wraz z zakończeniem Kościoła. Dlatego potrzebna nam jest silna wola, aby w tym czasie pokus, dobrobytu i wolności pamiętać o naszym poświęceniu, o naszym przymierzu z Bogiem. 7 ostatni raz Duch Boży wzywa wszystkich z nas, mających uszy ku słuchaniu. Jeśli chcemy stać się częścią oblubienicy Chrystusa, musimy sobie codziennie przypominać wspaniałe obietnice Boże. Obietnice przeznaczone dla zwycięzców, aby, jak pisze apostoł Piotr w 2 liście, w 1 rozdziale, a 10 do 11 wersetu, aby to nasze powołanie uczynić pewnym. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym, Bóg dał nam możliwość otrzymania wiecznego życia. Lecz od nas samych zależy, czy boska łaska i boskie miłosierdzie będzie z nami, czy przywilej i łaski wysokiego powołania będą od nas odjęte. obowiązek i pragnienia zawsze będą ze sobą rywalizowały. Ale prawdziwy chrześcijanin potrafi pozostać bezkompromisowy. Bo jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 18 wersecie, to wszystko jest niczym w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Dlatego niech ta chwila spędzona przy Słowie Bożym w gronie braterskim pozwoli nam zastanowić się nad naszym poświęconym życiem, nad naszym postępowaniem za Panem. Niech posłuży nam do wiernego kroczenia za naszym Zbawicielem. Niech nam Pan w tym dopomoże, abyśmy, żyjąc w tym czasie prób i doświadczeń, mogli być zachowani od złego i mogli otrzymać najwyższą nagrodę, koronę chwały. Tego braterstwu życzę, jak i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.